Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Pięć lat po ogłoszeniu adhortacji Christus Vivit papież skierował przesłanie do młodych. Przypomina, że przed 40 laty Jan Paweł II zorganizował dla nich pierwsze Światowe Dni Młodzieży. Rosja próbuje narzucić światu prawo do agresji, ostrzega arcybiskup Światosław Szewczuk. Norwescy biskupi sprzeciwiają się nowelizacji aborcyjnego prawa. Ich zdaniem uderza ona zarówno w dzieci, jak i w kobiety. 25 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Dziękuję Wam za wszystko, co zrobiliście i nadal robicie, dając świadectwo radosnemu przesłaniu Ewangelii, mówił dziś papież do członków katolickiej wspólnoty nigeryjskiej w Rzymie. Obchodzi ona swoje 25-lecie. Z tej okazji Franciszek podkreślał właśnie temat wdzięczności, abyście zawsze byli uczniami, misjonarzami, wdzięcznymi za to, że Pan was wybrał i posłał, abyście gorliwie głosili naszą wiarę, przyczyniali się do budowania bardziej sprawiedliwego i ludzkiego świata. Franciszek ze smutkiem przypomniał, iż wiele regionów świata doświadcza konfliktów i cierpienia, a Nigeria również przeżywa trudne chwile.
Zapewniając was o mojej modlitwie w intencji bezpieczeństwa, jedności oraz duchowego i ekonomicznego postępu waszego narodu, zachęcam wszystkich do wspierania dialogu oraz słuchania siebie nawzajem z otwartym sercem, bez wykluczania kogokolwiek pod względem politycznym, społecznym czy religijnym. Integrujcie się, dialogujcie, jednoczcie się, zawsze wychodząc od własnej tożsamości. Jednocześnie zachęcam was, abyście byli głosicielami wielkiego miłosierdzia Pana, pracując na rzecz pojednania między wszystkimi waszymi braćmi i siostrami, pomagając zmniejszyć ciężar ubogich i potrzebujących oraz czyniąc styl Boży swoim własnym. A jaki jest Boży styl? Bliskość, współczucie i czułość. Nie zapominajcie o tym.
Vicinanza, compassione e tenerezza. Non dimenticatevi questo.
Mija 5 lat od ogłoszenia adhortacji posynodalnej Christus Vivit. Z tej okazji papież napisał specjalne przesłanie. Jak przypomina, na początku swego pontyfikatu prosił młodych, aby robili raban. Dziś ponawia ten apel w słowach: wykrzyczcie nie tyle waszymi głosami, ile waszym życiem i sercem tę prawdę: Chrystus żyje.
Franciszek wskazuje, że zmartwychwstały Pan bezgranicznie miłuje każdego z nas. On, który oddał za Ciebie życie, aby Cię kochać, nie oczekuje na Twoją doskonałość, pisze papież, zachęca, by spojrzeć na otwarte ramiona Zbawiciela na krzyżu, pozwolić Mu się zbawiać zawsze na nowo i podążać z Nim jak z przyjacielem. Zobaczysz, że Twoja droga rozjaśni się i że nawet największe ciężary staną się mniej uciążliwe, ponieważ On będzie tam, aby nieść je z Tobą, wskazuje Ojciec Święty. Jak przypomina, 14 kwietnia minie 40. rocznica pierwszego wielkiego spotkania młodych, które było zalążkiem Światowych Dni Młodzieży. To właśnie wtedy, na zakończenie roku odkupienia, święty Jan Paweł II podarował młodym drewniany krzyż. Chciał, aby nieśli ten znak po całym świecie jako przypomnienie, że tylko w Jezusie jest zbawienie i odkupienie. Franciszek wskazuje, że ten krzyż nieprzypadkowo jest bez wizerunku Chrystusa. W ten sposób kieruje naszą myśl ku triumfowi zmartwychwstania, zwycięstwu życia nad śmiercią.
W tym roku na Ukrainie jedynie grekokatolicy na Zakarpaciu oraz wierni tradycji łacińskiej w całym kraju będą obchodzili święta wielkanocne w terminie marcowym. Natomiast dla pozostałych katolików obrządku wschodniego oraz prawosławnych Wielkanoc wypadnie dopiero w maju. Rozpoczęty wczoraj w świątyniach rzymskokatolickich obchodami Niedzieli Palmowej Wielki Tydzień jest na Ukrainie czasem duchowej refleksji nad sensem życia i niegasnącą modlitwą o pokój.
Początek Wielkiego Tygodnia przeżywany był na Ukrainie przy dźwiękach syren przeciwlotniczych. Zmasowane rosyjskie ataki z powietrza wciąż przypominają o niesłabnącym dramacie wojny. Jak podkreśla metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, w Wielkim Tygodniu będziemy solidaryzowali się z cierpiącym narodem ukraińskim, modląc się gorliwie o pokój.
Jest to przede wszystkim czas naszego duchowego, wewnętrznego zastanowienia się nad celem naszego życia. Przygotowujemy się nie tylko do śmierci Pana Jezusa, ale także zmartwychwstania. Będziemy nie tylko rozważać tajemnicę odkupienia, Jego śmierci, ale także będziemy razem tutaj z narodem ukraińskim, z naszymi braćmi, w sposób szczególny tam na wschodzie, gdzie doznają bezpośrednich skutków działań wojennych. Będziemy też ofiarowywać te wszystkie cierpienia, bóle, troski i niepokoje Panu Bogu, by złożyć także na ołtarzu tę ofiarę naszego życia, cierpienia, by Chrystus przemienił to w radość i pokój w poranek wielkanocny.
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to planuje się, aby tegoroczny Wielki Tydzień przeżywany był w świątyniach rzymskokatolickich według normalnego porządku liturgicznego, dostosowanego do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i reżimu godzin policyjnych. Ze Lwowa dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Modlimy się o możliwość i zdolność obu stron do dialogu. Prosimy Pana Boga, aby pomógł nam znaleźć niezbędne sposoby na powstrzymanie wojny. Modlimy się o pokój, ale pokój sprawiedliwy, zaznaczył w swym kolejnym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. Ukraiński hierarcha opisał, jakich okrucieństw dopuściły się w zeszłym tygodniu rosyjskie siły. Tylko w sam czwartek na stolicę Ukrainy agresor wypuścił 31 pocisków o łącznej wartości 400 milionów dolarów. Hierarcha wskazał następnie, że w zaczętym już trzecim roku pełnoskalowej wojny coraz częściej słychać rozważania nad zaczęciem negocjacji, aby w końcu wprowadzić pokój. Podkreślał w tym kontekście, iż należy jednak zobaczyć, co obecnie przeszkadza podejmowaniu takich rozmów.
Доки російський агресор не побачить w Ukraińcach.
Dopóki rosyjski agresor nie uzna Ukraińców za podmiot negocjacji, dialog w jakimkolwiek formacie jako alternatywa dla konfrontacji militarnej okazuje się niestety niemożliwy. Z przykrością to stwierdzamy, ale nieustannie modlimy się o możliwość negocjacji. Miliony Ukraińców modlą się o nawrócenie Rosji, czyli o zmianę jej stanowiska i opinii. Jeśli rosyjskie władze i naród rosyjski uznają Ukraińców za swoich rozmówców, będzie szansa na zakończenie tej militarnej konfrontacji.
Cego wojskowego protestowania.
Rząd norweski pracuje nad nowym prawem mającym umożliwić dokonanie aborcji do końca 18 tygodnia ciąży. Dwóch lokalnych biskupów, Erik Warden z Trondheim i Bernd Edvik z Oslo, skierowało list przeciwko tej propozycji, wskazując, że jako jej uzasadnienie prezentuje się mieszankę nauki, polityki i ideologii. Obecnie w Norwegii obowiązuje ustawa z 1975 roku, umożliwiająca wykonanie aborcji do 12 tygodnia ciąży. Jak wskazują biskupi, porównanie tekstu nowego projektu z obowiązującym aktem prawnym sprzed lat pokazuje etyczne i antropologiczne zmiany na gorsze.
To krok wstecz względem chrześcijańskiego i humanistycznego dziedzictwa Norwegii, podkreślają hierarchowie, zastrzegają przy tym, że także stara ustawa nie jest dobrym prawem. W nowym projekcie unika się wspominania o dzieciach i podkreśla się prawo kobiet do niezależnego podejmowania decyzji o swoich ciałach. W ustawie z 1975 roku mówi się o obowiązku społeczeństwa do pomocy kobiecie, aby mogła szczęśliwie urodzić dziecko. Decyzja o aborcji zostaje całkowicie powierzona kobiecie, co, jak zauważają biskupi, zostawia ją samą w wyborze życia lub śmierci. Komitet aborcyjny w swych propozycjach legislacyjnych odnosi się do płodu jako do narośli na ciele kobiety. Nie możemy prosić kobietę, aby użyczyła swego ciała płodowi na 9 miesięcy, wskazuje się w wydanych przez niego rekomendacjach. Biskupi podkreślają, że norweska konstytucja umożliwia dziedziczenie nawet nienarodzonym dzieciom. Mogą więc być one podmiotem praw i obowiązków i w żaden sposób nie można powiedzieć, aby ich podmiotowość zatracała się w ciele matki.
To będzie manifestacja na rzecz życia i rodziny, ale też wolności i niepodległości, zapowiadają organizatorzy Narodowego Marszu Życia. Rozpocznie się on 14 kwietnia o 12:30 na Placu Zamkowym w Warszawie. Główne hasło wydarzenia to „Niech żyje Polska”. Ale rzeczniczka marszu przyznaje w rozmowie z Radiem Watykańskim, że będzie to też reakcja na inicjatywy uderzające w ochronę życia nienarodzonych dzieci. O Narodowym Marszu Życia z Lidią Sankowską-Grabczuk rozmawiał Karol Darmoros z Polskiego Radia.
Narodowy Marsz Życia w tym roku to będzie manifestacja zarówno na rzecz życia, rodziny, ale też na rzecz wolności i niepodległości. bez których de facto zawsze życie i rodzina będą zagrożone. Także idziemy zarówno w takim akcie afirmacji, będzie to wyraz naszej solidarności z dziećmi poczętymi, zagrożonymi aborcją, z rodzinami, które chcą wychowywać dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Natomiast będzie to również znak sprzeciwu. Sprzeciw wobec obecnie dziejącej się radykalnej rewolucji skierowanej właśnie przeciwko temu życiu, przeciwko tym rodzinom i całej naszej wspólnocie narodowej.
Nie da się też uciec od bieżącego kontekstu, o którym właśnie pani wspomniała. Do marszu dojdzie kilka dni po tym, jak już wiemy, że Sejm będzie rozpatrywał projekty liberalizujące prawa aborcyjne.
Nie nazwałabym tak tego, bo po pierwsze nie możemy mówić o prawie aborcyjnym, bo nie ma czegoś takiego jak prawo do zabijania ludzi. Musimy walczyć o prawo do ochrony życia i to prawo, o którym pan wspomniał, ono też nic nie liberalizuje. Ono tak naprawdę jeszcze bardziej zagraża życiu dzieci poczętych, życiu tych matek, ich zdrowiu i całych rodzin. I rzeczywiście marsz też będzie reakcją na to, co się dzieje, na te wszystkie ustawy, na propozycje referendum w sprawie do życia, bo no, po prostu widzimy, że dziś, gdy niestety wielu Polaków, ale przede wszystkim nasi rządzący uznali, że naród polski ma porzucić sprawę cywilizacji życia, praw rodziny i dziedzictwo świętego Jana Pawła II, to właśnie konieczna jest ta reakcja, taki nowy zryw naszej wspólnej odpowiedzialności i marsz właśnie będzie tą reakcją. My nie możemy stać obojętnie. Każdy, kto jest obojętny, kto sobie, nie wiem, odpuści ten marsz czy inne inicjatywy, to tak naprawdę będzie opowiadał się po stronie właśnie przeciwników życia. Także nie możemy być obojętni i reagujemy na te wszystkie antyrodzinne, antycywilizacyjne inicjatywy, które dzisiaj się podejmuje. Ta data 14 kwietnia nie jest też przypadkowa, bo jest to Narodowe Święto Chrztu Polski. Także wszystkie te organizacje przez cały rok i kolejne lata włączają się w różne inicjatywy na rzecz ochrony życia. Mamy nadzieję, że teraz jakby te działania się jeszcze bardziej zintensyfikują w odpowiedzi właśnie na różne kontrinicjatywy przeciwko życiu i rodzinie. Też właśnie w kontekście tego Narodowego Święta Chrztu Polski zamanifestujemy naszą wdzięczność i odpowiedzialność za to dziedzictwo, za teraźniejszość i przyszłość chrześcijańskiej Polski, która od ponad 1000 lat jest naszym domem i życiem i ten pozytywny aspekt chcemy podkreślić z nadzieją, że to mimo wszystko dalej będzie trwało.
Jan Paweł II. Teologia ciała. Analogia miłości oblubieńców zdaje się przede wszystkim uwydatniać moment daru siebie samego ze strony Boga w stosunku do człowieka, daru całkowitego oraz nieodwracalnego w swym istotnym charakterze. O całkowitości w sensie metafizycznym nie może być mowy. Człowiek bowiem jako stworzenie nie jest zdolny przyjąć daru Boga w całej transcendentnej pełni Jego bóstwa. Niemniej wedle tej miary ów dar uczyniony człowiekowi ze strony Boga w Chrystusie jest darem całkowitym. Jest poniekąd wszystkim, co Bóg mógł dać siebie człowiekowi, biorąc pod uwagę skończone możliwości człowieka stworzenia. Considerate le facoltà limitate dell'uomo creatura. Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Vatican News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.